Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana doktora Dariusza Kucharskiego, historyka. Szczęść Boże, panie doktorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie.
Panie doktorze, 76 lat temu, 2 października 1944 roku, po 63 dniach heroicznego i samotnego boju prowadzonego przez powstańców z wojskami niemieckimi, zostało zakończone Powstanie Warszawskie. Jaką rolę Powstanie Warszawskie, panie doktorze, odgrywa na kartach historii walki Polski o swoją suwerenność?
W moim odczuciu było to niezwykle ważne wydarzenie. Przede wszystkim, jeśli chodzi o faktografię, to był okres walk narodu polskiego, Polaków, formacji niepodległościowych polskich z okupantem, w tym wypadku niemieckim, trwające w swoim od momentu rozpoczęcia do zakończenia najdłuższy okres czasu, czyli 63 dni. Nie było dłuższego okresu walk w okresie II wojny światowej, jak właśnie ten okres Powstania Warszawskiego. Przez to, że mieliśmy okres okupacji, kontroli sowieckiej nad Polską po 1944-1945 roku, w zależności od wejścia na ziemię polskie na wschodzie, dlatego używam określenia 1944-1945, narracja na temat Powstania Warszawskiego była niezwykle wypaczona, bardzo negatywna i stąd bardzo często w społeczeństwie polskim pojawiają się informacje, które są uważane za prawdę historyczną, czyli negatywny stosunek do Powstania Warszawskiego, że było to bezsensowne, bezcelowe działanie, kompletnie nie mające nic wspólnego z racjonalną polityką, czy też wojskową, czy też w ogóle polityką międzynarodową, czy też dbaniem o interesy narodu polskiego. Śmiem powiedzieć, że było troszeczkę inaczej, bo trzeba by było się przenieść w tamten czas, czyli być na miejscu ówczesnych Polaków w 1944 roku, poczynając od 1939, czyli okres okupacji niemieckiej i sowieckiej i później cały czas okupacji na pozostałych ziemiach wschodnich Rzeczpospolitej, drugiej okupacji niemieckiej i zmaganie się z wielkim zastraszaniem, z wielkim terrorem. Terrorem, zastraszaniem, który nie miał nigdzie porównania w żadnym innym, innej części Europy, gdzie wojska niemieckie weszły i okupowały te tereny. Jak i również wiemy, że wojska sowieckie tam, gdzie wchodziły, się pojawiały, również stosowały porównywalny, jeśli nawet nie jeszcze gorszy terror od terroru w wydaniu niemieckim. I z tym się musieli Polacy zmierzyć. Znaczenie Powstania Warszawskiego. Oprócz tego, co nas spotkało, czyli de facto zniszczenia, bo przecież nikt nie zaczął działań wojennych, walk bezpośrednio po to, aby je przegrać. Było założenie, że powinno się udać. Takie były marzenia i podstawowe założenia ówczesnych decydentów. I bardzo ważne, Powstanie Warszawskie zakończyło się umową kapitulacyjną, która nie została absolutnie dochowana przez stronę niemiecką. I punkty tej umowy mówiły wyraźnie o zabezpieczeniu praw i spokoju, tak zwanego dla ludności cywilnej, go tak oględnie nazywam, czyż polegała na tym, że ta ludność cywilna nie będzie nękana, gwałcona, mordowana i jednocześnie wywożona gdzieś w głąb Niemiec do prac, czy też do obozów koncentracyjnych. Niestety Niemcy z blisko półmilionowej ludności polskiej wykorzystali jako ludność do niewolniczej pracy około 100 tysięcy tych osób. Część z tych osób też trafiła do obozów koncentracyjnych. Bardzo istotne ustalenia dotyczyły substancji materialnej miasta Warszawy. Nie miała być niszczona, nie miała być okradana i nie miała być doburzana, czy też wysadzana w powietrze. To jest niezwykle ważne, bo zmagania historyków negujących Powstanie Warszawskie całkowicie właśnie bardzo często podnoszą i takie tezy, jakoby Polacy działali całkowicie bezmyślnie, że wręcz nawet niektórzy twierdzą i jest to w takim potocznym określeniu stosowane przez część naszego społeczeństwa, że Powstanie Warszawskie to było zabójstwo na narodzie polskim, na warszawiakach. Tak jak powiedziałem, akt kapitulacyjny mówił wyraźnie, że nie będzie doburzane. I teraz warto, muszę przytoczyć dla przypomnienia parę takich faktów. W okresie walk w 1939 roku, po 1 września, bombardowania Warszawy, walki obrona Warszawy w 1939 roku, to zniszczenie substancji miejskiej w skali około 10%. W okresie istnienia getta warszawskiego i jego niszczenia, likwidacji przez okupanta niemieckiego, czyli te tereny środkowe Warszawy, to jest około 15% kolejnej substancji miejskiej. I teraz w Powstaniu Warszawskim zniszczono przez w okresie walk, 63 dni walk, zniszczono około 25% miasta. Co się dzieje dalej? Nadal, jak popatrzymy na te liczby, to wychodzi, że tych zabudowań powinno być więcej. I tu wchodzą fakty historyczne. Niemcy nie dotrzymali warunków kapitulacji. Setki, tysiące wozów, pojazdów, wagonów było ładowanych jeszcze w okresie Powstania Warszawskiego i dobra kultury, łącznie z takimi prozaicznymi dobrami, jak dobra bieżące, do użytkowania przez bieżące na bieżąco przez obywateli, były wywożone do Niemiec i rozdzielane między ludność niemiecką. To wszystko, po wywiezieniu tego wszystkiego, systematycznym sprawdzeniu, co jest jeszcze do wywiezienia, zabrania, było niszczone, wysadzane w powietrze. I to jest zniszczenie kolejnej części miasta w skali 35% po zakończeniu działań militarnych związanych z obroną i Powstaniem Warszawskim. Do momentu wejścia wojsk sowieckich do Warszawy. 35% substancji miasta, w czasie walk powstańczych 25%. To wskazuje na skalę zniszczeń. Przykład, lubię ten przykład podawać, bo on bardzo jest taki wyrazisty. Teren placu Józefa Piłsudskiego, Pierzeja i obszar tutaj, gdzie znajduje się między innymi Pałac Saski. Przecież Pałac Saski przetrwał Powstanie Warszawskie. Został w pewnej części naruszony oczywiście i to jeszcze bombą sowiecką w jednym ze skrzydeł, ale budynek sam sobie przestał i praktycznie nadawał się po pewnym remoncie do użytkowania. Co się z nim stało? Wiemy. Ostała się tylko drobna część z tak zwanym grobem nieznanego żołnierza z Pałacu Saskiego, z tego olbrzymiego pałacu i całej tej Pierzei, jakby nazwałbym go ją Saską, gdzie jeszcze obok był Pałac Michla, gdzie była siedziba MSZ-u przedwojennego, potem jeszcze były trzy duże kamienice po drugiej stronie. To zostało wszystko zniszczone i tego dzisiaj w Warszawie nie widzimy. Pałac Saski jest dokładnym przykładem tego, co się działo po zakończeniu działań po Powstaniu Warszawskim, co Niemcy wyprawiali. Po prostu wysadzali, wszystko doburzali. I utrzymanie się grobu nieznanego żołnierza po prostu jest symboliczne, że nie dało się polskiej struktury, polskości zniszczyć do końca. Nie dlatego, że Niemcom ręka zadrżała, aby grobu nie zniszczyć. Po prostu nie zostały ładunki najprawdopodobniej w tym miejscu dobrze podłożone, przygotowane do eksplozji. I po prostu Niemcy w tej całej ferworze szybkiego niszczenia i rozwalania miasta nie zauważyli tego, że jeszcze coś tam się ostało i potem można było to wykorzystać i dzisiaj oglądamy to w takiej szczątkowej, w takich szczątkowych elementach, jak teraz to widzimy.
Panie doktorze, ogromna determinacja. Planowane na kilka dni powstanie trwało ponad 2 miesiące.
Tak, 63 dni. I też ta determinacja miała wpłynąć na aliantów polskich, czyli aliantów zachodnich, sojuszników, aby wszcząć działania w celu obrony polskich interesów, ponieważ polska racja stanu ewidentnie nie mogła się polska narracja przebić w walce o polskie imponderabilia, się okazało, że Powstanie Warszawskie miało takim elementem właśnie być. Ta ostatnia walka podjęta w tak dużej skali miała być tym ostatnim uderzeniem w tych aliantów, naszych sojuszników na zachodzie, bo przecież o nich tutaj mówimy, aby zabezpieczyli sprawy polskie. Okazało się, że historia pokazała, że tak się niestety nie dzieje. I bardzo istotna rzecz. Wpłynęło to również bardzo mocno, jak mi się wydaje, na postawę Stalina i jego najbliższe otoczenie. Bardzo mało na ten temat się mówi, że Sowieci jednak mieli większe zakusy na ziemie polskie i chcieli je bardziej sobie podporządkować. Przecież komuniści polscy wręcz zabiegali jeszcze w okresie Powstania Warszawskiego w Moskwie o to, aby jednak zrobić z Polski Ludowej tak zwaną Republikę Sowiecką z Polski, jedną z republik Związku Sowieckim. To się niestety nie udało komunistom, na szczęście dla nas, ponieważ te odrobinę tych szczątek polskości udało się w ten sposób uratować. Niezwykle istotna rzecz. Również spotkałem się hipotezami mówiącymi o tym, iż również włączone w 1939 roku po wejściu na ziemię polskie wschodnie rubieże do Związku Sowieckiego w ramach Republik Ukraińskiej i Białoruskiej, jak to Sowieci podłączyli do swojego państwa, wchodziła przecież Białostoczyzna, mniej więcej w wymiarze dzisiejszego województwa podlaskiego. Sowieci również tam po swoim wejściu w 1944 roku i 1944 roku przygotowywali administrację na wzór sowiecki, czyli można powiedzieć analogicznie, jak to w państwie sowieckim było. Powstanie warszawskie wskazało wyraźnie, że i decyzja władz moskiewskich mówiła wyraźnie wstrzymać działania w tym kierunku. Twierdzę, że miało to wymierny wpływ na to, aby ziemia białostocka znalazła się w tym przyszłym kadłubowym państwie, które nazywaliśmy go potem później Polską Ludową. W tej składzie, w którym dzisiaj mamy to państwo, bo byśmy w obecnej państwowości, bo byśmy prawdopodobnie terytorialnie byli jeszcze bardziej okrojeni. To zapewne na to wpłynęło. W moim odczuciu.
Panie doktorze,
jest to nadal kwestia dyskusyjna.
Straty wojenne ogromne, stąd i również przy okazji różnego rodzaju rocznic historycznych powraca bardzo gorący temat dotyczący reparacji wojennych.
No właśnie, wspomniałem o tych zniszczeniach, które były prowadzone z premedytacją przez Niemców, nie dotrzymujących żadnych umów. To wskazuje wyraźnie, że roszczenia państwa polskiego, narodu polskiego są jak najbardziej w moim odczuciu aktualne i należy to na arenie międzynarodowej przypominać, a przede wszystkim złożyć pozwy, które mam nadzieję, że są przygotowywane i niedługo ujrzą światło dzienne i będziemy widzieli po prostu, jak sprawa się dalej toczy. Jest to element polskiej racji stanu w moim odczuciu.
Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze, i serdecznie pozdrawiam. Bóg zapłać.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, w aktualnościach dnia rozmawialiśmy z panem doktorem Dariuszem Kucharskim, historykiem.